Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór, już 16 minut po godzinie 19. Kłaniamy się pięknie. Krzysztof Jankowski program realizuje. Przed mikrofonami Joanna Liwina.
I Jerzy Piasny. Proszę Państwa, 30 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. W związku z tym dziś naszym gościem jest tłumacz, poznański tłumacz języka angielskiego, Waldemar Łyś. Witamy Cię, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Wam.
Dobry wieczór, dobrze. Drogi Waldemarze, no to skoro o święcie mówiliśmy, wspominaliśmy, to przyznaj się, od ilu lat jesteś tłumaczem?
Dobre 30.
A pamiętasz swoje pierwsze zlecenie?
Pierwsze zlecenie to może nie, natomiast pierwsze zlecenia to tak. Zaczęło się to od, podejrzewam, że od Festiwalu Malta. Pomijając jakieś okazjonalne wcześniejsze prace, ale taka poważniejsza rzecz to była współpraca z Festiwalem Malta.
No i też musimy powiedzieć, że od wielu, wielu lat związany jesteś też z międzynarodowym konkursem skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego.
Tak jest, jestem nawet członkiem towarzystwa.
Mhm. Ale tak, tłumaczysz też i książki. I spójrz, dzisiaj do studia, do programu przynieśliśmy książkę, o której zresztą jutro będziemy mówić w naszym internetowym wydaniu. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Młody Lothar, żydowski uciekinier w półświatku nazistowskiego Berlina.
No, zdarzyło się, tak jest.
Chcielibyśmy się zapytać o to, jak się tłumaczyło tą książkę. To jest książka pisana w języku angielskim, ale wiemy, że bohaterowie tej książki, autorzy tej książki mieszkają od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Czy są różnice, jeśli ktoś pisze książkę w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, po jakimś okresie życia, no bo to Niemcy przyjechali do Stanów w latach 40. czy 50. A książka powstała po raz pierwszy, została wydana w 1995 roku.
Po paru dziesięciu latach, parę dziesiąt lat po wojnie, tak jest. Jeżeli pytacie o różnice językowe pomiędzy amerykańskim i brytyjskim, oczywiście one istnieją, ale one nie utrudniają w jakiś szczególny sposób tłumaczenia. Natomiast jeśli chodzi o tę książkę akurat, to muszę przyznać, że cały czas łapałem się na tym, że sposób formułowania zdań przez autora czy autorkę, dlatego że to jest taka praca wspólna autora i jego córki, bardzo mi odpowiadał zresztą, ale tak bardzo europejsko brzmiał. Mhm. Bardziej niż mam wrażenie zwykle to brzmi po amerykańsku.
Ciekawe. To w takim razie zastanówmy się, bo to nas też interesuje, jakie są różnice, mówimy tu o twojej pracy, w tłumaczeniu tekstów literackich, a tłumaczenia symultaniczne na koncertach czy też festiwalach.
Wiadomo, że tekst pisany zawsze może być lepiej obrobiony niż tekst, który jest improwizowany de facto, który powstaje na miejscu. Także teksty, które przyjmują postać pisemną, są z reguły lepiej opracowane. Natomiast nic nie zastąpi tej dynamiki żywej rozmowy. Mhm. To jest zupełnie inna bajka. Bo ja wiem, chyba może nawet i fajniejsza.
Ja obserwowałem pracę tłumaczy tych symultanicznych wielokrotnie, prowadząc różne konferencje gospodarcze czy też rolnicze. Byłem zawsze pod wrażeniem tego zasobu słownictwa jednak, który jest, pewnie to trzeba się przygotować, jeśli jedzie się na przykład na konferencję związaną, nie wiem, z brokułami, prawda?
Naturalnie.
Oczywiście, że tak, ale byłem też na takiej konferencji gospodarczej, gdzie przyjechali goście z Indii. I przyznam szczerze, też w pewnym momencie straciłem wątek, ponieważ pomimo tego, że tłumacz starał się tłumaczyć na bieżąco, to oni bardzo szybko mówili.
Przede wszystkim jedno zastrzeżenie, ponieważ bardzo często się zdarza, że ludzie mylą tłumaczenie symultaniczne z tłumaczeniem konsekutywnym.
A właśnie.
Tłumaczenie symultaniczne, czyli tak zwana kabina, polega na tym, że tłumaczy się w trakcie, kiedy ktoś coś mówi. Czyli jednym uchem się wpuszcza, a drugim wypuszcza. I jest to szalenie trudna rzecz do zrobienia, szalenie wymagająca i szalenie wyczerpująca. Dlatego z reguły to się robi parami. Jeśli chodzi o tłumaczenie konsekutywne, to jest o tyle prostsze, że czeka się, aż osoba tłumaczona skończy mówić i wtedy się... No, jeżeli człowiek ma szczęście, to przedstawia tłumaczenie. Jeżeli ma troszkę mniej szczęścia, to z reguły przyjmuje postać streszczenia.
Ja pamiętam, jak ostatnio mieliśmy okazję razem współpracować, bo przypominam tutaj wywiad z Johnem Glattem podczas tegorocznej Grandy i obserwowałam twoją pracę. Jak sobie skrupulatnie wpisywałeś, ale słowa hasła. Tak. Podczas wypowiedzi pisarza.
Tak, to są takie słowa kluczowe, żeby utrzymać wątek.
No to jest ciekawe tak podpatrzeć, jak wygląda taka praca tak od kuchni.
Oczywiście, że tak. A praca tłumacza książek polega na tym, że najpierw trzeba książkę przeczytać, zrozumieć, czy wcześniej może porozmawiać z autorem?
No najlepiej by było, ale rzadko kiedy, szczerze mówiąc, taka możliwość istnieje. Ja z reguły czytam książkę, żeby wiedzieć, o co w niej chodzi, no a potem się biorę do roboty. Będąc już po lekturze, mniej więcej wiem, jakie wątki w jaki sposób są rozwijane. W związku z tym szalenie ułatwia to dobór właściwego słownictwa. Szalenie ułatwia to dobór właściwego rejestru językowego, którego w danej sytuacji należy użyć. Dlatego wszystkim ludziom polecam, tym, którzy chcą się za tłumaczenie wziąć, polecam najpierw przeczytanie całości, a dopiero potem wzięcie się do roboty, a nie... Bywają i takie sytuacje, że nie ma czasu po prostu na czytanie i trzeba od razu, ale jeśli tylko jest taka możliwość, to najlepiej przeczytać książkę, zanim się weźmie do roboty.
Ale mówimy tutaj o tłumaczeniu książki, ale przecież wrócę raz jeszcze do spotkania z Johnem Glattem. Rozmawialiśmy z nim o książce Złoty Chłopak, The Golden Boy. I ty tę książkę przeczytałeś wcześniej?
To prawie.
Tak z ciekawości? Czy to było po prostu pewien etap przygotowania się do spotkania z pisarzem?
Prawie ją przeczytałem, dlatego że nie zdążyłem jej przeczytać do końca, bo jest to zupełnie świeża rzecz. Ja ją dostałem praktycznie tam na dzień naprzód. Ale oczywiście staram się przeczytać jakąś książkę, chociaż jedną danego pisarza, jeśli mowa o Grandzie, dlatego że to daje mi bardzo, bardzo wiele na temat samego języka, jakiego on używa, na temat sposobu formułowania myśli. Nie mówiąc o tym, że są to po prostu fajne rzeczy. Chociaż akurat John Glatt jest dosyć takim wymagającym pisarzem, dlatego że to jest taka specyficzna część literatury kryminalnej, mianowicie literatura faktu, tak zwane crime story. On tam nie wymyśla niczego. On po prostu opisuje, jak cała historia wyglądała. A to jest zupełnie inna literatura niż historie wymyślone. I tutaj akurat bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił prekursor, czyli Truman Capote, który napisał Z zimną krwią. I od tamtej pory już nic nie jest takie samo w tej dziedzinie.
No to dobrze. A Orhan Pamuk? Bo też rozmawialiśmy z nim.
Orhan Pamuk to jest bardzo ciekawa osobowość dla tłumacza. Dlatego, że to jest gość, który jest bardzo samoświadomy, bardzo dobrze się go tłumaczy. On ma doskonałe wyczucie frazy. To jest... ja lubię używać takiego określenia, że optymalnym tłumaczeniem to jest tłumaczenie, które przybiera formę wyluzowanej gry w tenisa. I z nim właśnie na tym polegała rozmowa. On miał idealne wyczucie długości frazy, która pozwalała mnie tłumaczyć, a nie streszczać. Także z nim rozmowa to naprawdę przyjemność. Poza tym, no mówię, on jest przyzwyczajony do tego, że się go tłumaczy, w związku z tym nie jest dla niego zaskoczeniem, że powinien zrobić sobie przerwę, że w tym momencie tłumacz ze swoją kwestią wychodzi. On ma zresztą czas na przemyślenie sobie dalszej części wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie niemalże techniczne historie, które no, ułatwiają życie, co to dużo gadać.
Dzisiaj naszym gościem jest Waldemar Łyś, poznański znany tłumacz języka angielskiego. Do rozmowy za chwileczkę wrócimy.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
I w naszym programie czas na kolejny temat związany z podróżami. I to w dodatku podróżami w czasie, które, jak się okazuje, są możliwe. Justyna Żarczyńska regularnie zabiera czytelników w podróże do Poznania sprzed kilkudziesięciu lat, wyciągając zapiski z Lautsa.
Internetowy cykl felietonów o kulturalnym życiu miasta w dwudziestoleciu międzywojennym doczekał się wydania książkowego. Na spotkaniu autorskim była nasza reporterka Eliza Heidenreich.
Jeśli chodzi o tą formułę felietonów, to mi się wydaje, że to są takie teksty, które dają szansę na spojrzenie na różne sprawy bieżące i niebieżące z takim dowcipem. Justyna Żarczyńska, autorka książki Felietony z nie pierwszej strony, z taką trochę lekkością, z humorem, a jednocześnie też takim wyostrzeniem na pewne problemy i pewne tematy, które się przewijają w tym życiu kulturalnym i nie tylko kulturalnym.
Poczytność felietonów jest zaskakująco dobra. Anna Solak, redaktor naczelna portalu kulturapoznań.pl i miesięcznika X. Mówię zaskakująco dlatego właśnie, że to są jednak rzeczy dotyczące historii i kultury, czyli dwa trudne tematy, umówmy się jednak. Nie tak bardzo rozgrzewające, zdawałoby się, czytelników jak inne tematy, a jednak ci czytelnicy zapisków z Lamusa, tak to się u nas nazywa na portalu, czyli tych felietonów z nie pierwszej strony, jak w książce to zostało nazwane, są wierni i oddani, bo wciąż tych samych odsłon mamy rzeczywiście bardzo dużo i ich też przybywa, więc to pokazuje, że to wcale nie taki diabeł straszny, jak go malują i że ta historia kulturalna Poznania ma rzeczywiście wielkie grono zwolenników, którzy chcą się dowiadywać na temat tego, jak to wyglądało kiedyś. Tym bardziej, że jak ta kultura sprzed 190 lat wcale nie różni się bardzo od współczesnej, bo ludzie się aż tak bardzo nie zmienili wbrew pozorom i mamy naprawdę wiele wspólnego z naszymi pradziadkami i prababciami, którzy wówczas chodzili na koncerty Mieczysława Foga, a dzisiaj chodzą na, nie wiem, koncerty Maryli Rodowicz, to naprawdę aż tak bardzo się nie zmieniło na przestrzeni tych lat.
Jest tak wiele podobnych tematów, takich oskarżeń, że w opłakanym stanie jest kino, że filmy polskie są za słabe, że za bardzo patrzymy w stronę naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, jeśli chodzi o pewne formuły, że z książkami też jest dosyć kiepsko, dlatego że ludzie za bardzo czytają, nie wiem, kryminały albo czytają taką literaturę niższych lotów, zamiast sięgać po taką poważne treści, więc to było zaskakujące i zaskakujące było też, jak wiele inicjatyw, które się wtedy rozgrywały, miały też taki potencjał promocyjny bardzo interesujący, że były przygotowywane z taką ikrą, można nawet powiedzieć, i takim przytupem i pomysłem. To jest dla mnie też taka możliwość przypomnienia, czy w ogóle dowiedzenia się o różnych postaciach, które się kiedyś w gazetach pojawiały, dlatego że tworzyły to życie kulturalne, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i takie chyba też przejmujące. Ja się poprzez te swoje różne poszukiwania cały czas uczę i czegoś dowiaduję, więc też jestem trochę taką czytelniczką, która trafia na te materiały.
W samych felietonach Justyny najbardziej zaskoczył mnie ten styl, który ona prezentuje, ale to tak jak mówię, to jest takie zaskoczenie sprzed 10 lat, bo tyle już trwa ta współpraca, bo nie spodziewałam się, że można w tak fajny, lekki, żartobliwy sposób, a jednocześnie bardzo inteligentny pisać na ten temat. A jeżeli chodzi o samą tematykę, no to myślę, że jednak te zapiski osobliwe, tak to się w książce nazywa, czyli te rozrywki poznaniaków, które dzisiaj byśmy nazwali popularnymi, czyli właśnie Muzeum Osobliwości wspominane w książce, cyrk, jakieś rodzaje rewi, to jest rzecz, która już już nie przetrwała do naszych czasów. To są właściwie rozrywki, które są dość egzotyczne, umówmy się, na dzisiejsze czasy, bo o ile te radiowe, literackie czy teatralne zapiski aż tak bardzo nie różnią się od dzisiejszych recenzji czy doniesień w prasie na temat tego, co się dzieje właśnie w teatrze czy literaturze, o tyle już tamte rzeczywiście odbiegają nieco od dzisiejszych naszych rozrywek i też pokazują naturę ludzką z bardzo ciekawej strony. Myślę, że to jest warte uwagi.
Ja zachęcam do tego, żeby czytać nadal zapiski z Lamusa, które wciąż się ukazują. Nowe teksty można znaleźć na portalu i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę, bo myślę, że fajnie jest mieć w jednym miejscu prawie wszystkie, z drobnymi wyjątkami, naprawdę drobnymi, teksty, które były tymi zapiskami z Lamusa w takim opracowaniu bardzo atrakcyjnym wizualnie. Można sięgnąć po cokolwiek. Wieczorem jesienny czas się zbliża, więc myślę, że to też jest dobra okazja, żeby korzystać z takich dobrodziejstw.
Nowe zapiski z Lamusa ukazują się w co drugą środę na portalu kulturapoznan.pl. Dzisiaj naszym gościem jest tłumacz języka angielskiego Waldemar Łyś. Tak sobie wyobrażamy, że praca tłumacza może być nieprzewidywalna. Czy pamiętasz jakieś niezwykłe, nieoczekiwane, zabawne sytuacje?
Ona jest nieoczekiwalna i nieprzewidywalna i bardzo często się takie sytuacje zdarzają. Dlatego pewnie większość tłumaczy ma podobne rytuały do moich. Ja zawsze staram się skontaktować z tymi ludźmi, których mam tłumaczyć, odpytać ich na okoliczność, nie wiem, nazwisk, tytułów, jakiejś fachowej terminologii i co będzie pewnie dla niektórych z Państwa zaskoczeniem, dowcipów. Dlaczego dowcipy? Ano dlatego, że dowcipy sytuacyjne przekładają się nie najgorzej. Dowcipy językowe nie przekładają się prawie wcale. A nie ma niczego gorszego niż chwila ciszy po niezbyt trafionym dowcipie.
No, można położyć dowcip, tak się mówi często.
Tak jest. Można położyć dowcip przez brak tłumaczenia.
A co do
jakichś konkretnych historii, to przypomina mi się taka jedna z Christopherem Hogwoodem. To znany, bardzo znany, niestety nieżyjący już dyrygent, zwany swego czasu Karajanem muzyki dawnej, który wprowadzał, on był dyrygentem gościnnym Filharmonii Poznańskiej paręnaście lat temu i wprowadzał właśnie muzykę dawną w swoich koncertach. I na jednym z koncertów postanowił zaprezentować róg wykorzystywany w czasach baroku. To był okres, kiedy w rogu nie było jeszcze wentyli, tak jak to dzisiaj jest, a do zmiany tonu służyły takie wymienne kręgi metalowe. I myśmy zawsze się umawiali jakiś czas przed koncertem, żeby ustalić właśnie tę fachową terminologię, tam te wszystkie tytuły, nazwiska i tak dalej. I tak samo było tym razem. Także zupełnie spokojnie przyjechałem na koncert. Zostało pewnie z kwadrans do koncertu, a Christopher mówi, wiesz co, jeszcze mi tak po drodze przyszło do głowy, że wspomnę parę słów o budowie rogu, między innymi o tych właśnie wymiennych elementach, które się po angielsku nazywają crooks. Myślę sobie, no tak, to było jeszcze w czasach, kiedy nie było smartfonów, kiedy nie można było tak łatwo znaleźć słownika. Jak tutaj tę sprawę ugryźć? Te crooks na pewno padną. Zostało może do wejścia na scenę za dwie minuty, kiedy nagle otwierają się drzwi do garderoby artystek, wypada jedna z nich i krzyczy na cały korytarz: czy ktoś widział te pieruńskie kręgliki? No i w ten sposób dowiedziałem się, jak crooks się nazywają po polsku i udało się całą sprawę uratować.
Ta sytuacja też pokazuje, jak się zmienia rzeczywiście, być może też i rola tłumacza w świecie, gdzie zaczynają dominować też nowoczesne technologie. Czy one stanowią wyzwanie dla twojej pracy?
Stanowią, zdecydowanie tak. Ze względu na naturę języka polskiego, na ten jego taki syntetyczny charakter, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, że pojawiły się jakieś takie aplikacje, programy, które tłumaczą automatycznie, myślałem sobie, no to w wypadku tych języków analitycznych typu angielski, niemiecki, to tam pewnie szybciej wejdzie na rynek w wypadku języka polskiego. Troszkę dłużej to potrwa. No, sami państwo wiedzą, jak szybko to weszło na rynek i jak coraz lepiej daje sobie radę. Bez wątpienia sztuczna inteligencja odbiera nam robotę, co tu dużo gadać. Sądzę, że lada moment pozostaną nam pewnie tylko już takie rzeczy jak tłumaczenia na żywo, książki, poezje.
Trochę to smutne, ale, no. Ale też ci, którzy są zwolennikami tej sztucznej inteligencji, mówią, że jednak są zawody i są takie dziedziny, w których ręka człowieka i to, co on umie, jest bardzo potrzebne i w przypadku tłumaczeń, książek, tak jak mówisz, czy poezji, no to jest kwestia tego, kto dobrze odda to, co autor chciał powiedzieć, tak?
Dlatego mówię, literatura, mam wrażenie, będzie bronić się najdłużej.
A tłumaczenia filmów to już chyba już idzie to do przodu, prawda? Jeśli chodzi o AL.
Sądzę, że tak, dlatego że sztuczna inteligencja opiera się na tym, co już zostało powiedziane i napisane. A powiedziane i napisane zostało, no może jeszcze nie wszystko, ale bardzo wiele. A w każdym razie praktycznie do każdej kwestii, która pada w filmie, da się gdzieś w przepastnych zasobach internetu znaleźć jakiś odpowiednik praktycznie w każdym języku.
A ja mam jeszcze takie pytanie. Czy masz jakieś techniki, których używasz, które pomagają ci utrzymać koncentrację podczas tłumaczenia na żywo?
Nie.
Dziękujemy za odpowiedź.
To znaczy, staram się oczywiście śledzić tok myśli i te notatki, które tam sobie zapisuję, to są właśnie jakieś takie kluczowe słowa, które mają mi za zadanie pomóc utrzymać tok myśli, tok rozumowania. Nie zawsze niestety osoba tłumacząca pomaga w tym zakresie. Tutaj problem polega na tym, że jeżeli nawet jest to dłuższy wywód, ale trzymający się jednej linii rozumowania, jest to znacznie łatwiejsza rzecz do, nazwijmy to po młodzieżowemu, ogarnięcia, niż ktoś, kto mówi krótkimi fragmentami, ale skacze z kwiatka na kwiatek.
Może zdradzimy pewną sytuację, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, to zażartowaliśmy sobie z Jurkiem, że przy tobie nie odważymy się używać żadnych nazw anglojęzycznych i powiedziałeś, że to jest ogromny błąd, który popełnia wiele osób.
Jest to błąd, oczywiście. To zwłaszcza ludzie uczący się języka nie powinni się absolutnie przejmować możliwością popełnienia błędu. Na szlifowanie znajomości języka do perfekcji przyjdzie czas na nieco późniejszym etapie. Jak ktoś uczy się jeździć na rowerze, nie ma możliwości, żeby się nie wywrócił. Kropka.
No, to tak w tej komedii z Kobielą. Nie wiem, czy pamiętasz, jak uczył jeździć na nartach.
No, dokładnie.
Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
Nie nauczysz, tak jest.
Coś jest w tym. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, która też jest związana z AL, ze sztuczną inteligencją, chociażby w tym zawodzie, kiedy tłumaczysz książki. Byłem na gali Poznańskiej Nagrody Literackiej w tym roku i tam była też tłumaczka, która otrzymała jedną z nagród, Aga Zano, i ona coś takiego podobnie jak ty powiedziała, że jednak trzeba wgryźć się mocno w książkę, wcześniej jednak, zanim się ją dobrze przetłumaczy i czasami to jej zabiera długi czas, tak? Chce to zrobić jak najlepiej, a czasami jest tak, że po prostu praca leci szybciutko i idzie. No właśnie, jak to z twojej perspektywy wygląda?
Dokładnie tak. Nie jestem w stanie powiedzieć, skąd to się bierze.
No właśnie, skąd to się bierze.
Jest to niewątpliwie sposób formułowania myśli przez autora. Mhm. Albo to do mnie trafia, albo nie. I to mówię, ja nie mam tutaj na myśli tego, czy ja się z autorem zgadzam. Ja mam na myśli tylko i wyłącznie sposób formułowania myśli. Ja się mogę z nim absolutnie nie zgadzać, ale w tym samym języku. Tak. Wtedy to idzie szybko. Mm-hmm. Natomiast są ludzie, którzy mają, nie wiem jak to nazwać, mają taki swoisty sposób formułowania myśli, który z gramatycznego i z logicznego punktu widzenia nie można mu niczego zarzucić. Ale to nie idzie. To jest taka orka. Są ludzie, którym to płynie.
Mhm. A przetłumaczyłbyś z polskiego na angielski z kolei jakąś dobrą książkę? Czy już to bardzo, zrobiłeś?
Bardzo chętnie.
Chętnie, tak?
Mhm.
Ale robiłeś już coś takiego?
Nie, literatury nie.
Nie.
Nie. Zdarzały mi się teksty typu libretta, typu jakieś takie, powiedzmy, okołomuzyczne historie, tak, ale literatury w tym sensie takim powieściowym nie.
To może jeszcze prawie już na zakończenie spotkania ulubione pytanie. Kogo znanego udało ci się tłumaczyć?
No parę osób by się znalazło.
No wiemy.
Tak mi się jakoś w życiu zawodowo poukładało, że najczęściej współpracuję z instytucjami kultury, zwłaszcza z instytucjami muzycznymi. W związku z tym tych sławnych to trzeba by tutaj szukać głównie. Przy czym podejrzewam, że raczej chyba w grę by wchodziła muzyka tak zwana poważna, jeśli mowa o tych największych. No bez wątpienia taką postacią był Mariner. Bez wątpienia taką postacią był Szlomo Mintz, Pinkas Zuckerman, Gidon Kremer. No tych muzyków, głównie skrzypków, a to ze względu na specyfikę moich zainteresowań w związku z Towarzystwem imienia Henryka Wieniawskiego. Z kolei z muzyki pop, nie wiem, najbardziej znaną osobą to chyba była Sinead O'Connell. Brian Ferry, a kto tam jeszcze był?
No, już jestem pod wrażeniem.
Elvis Costello.
Elvis Costello, specyficzny, uważam.
Bardzo, bardzo sympatycznie tak, wspominam tę naszą rozmowę.
A Brian Ferry nie zadzierał nosa?
Nie. Brian Ferry był z gatunku tych...
trochę nonszalanckich.
Nieprzysiadalnych.
Aha. Mhm.
On był ze wszystkimi dosyć mocno na dystans.
Tak.
Czemu się zresztą trudno dziwić, no bo każdy chciał... No to jeszcze... To też jeszcze było w czasach pre-selfie. Ale każdy z nich chciał się, każdy, kto tam się pojawił w jego otoczeniu, chciał z nim sobie, nie wiem, tam pogadać, piątkę przybić. To mogło być męczące. Dla mnie najfajniejsze wrażenie zrobił zdecydowanie Pinkas Zuckerman, jeśli chodzi o takie jednorazowe, powiedzmy, kontakty, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, a jeśli chodzi o pop, to chyba był to Chuck Mangione.
No, to stare czasy, kiedy Chuck Mangione był w Poznaniu, tak, na Malcie.
Nie, Chuck Mangione nie był, to nie była Malta. To się nazywało TPSA Music and Film Festival.
Tak jest. Tak, był taki festiwal.
Tak jest. Tam był też i Brian Ferry.
Tak jest. Przypominam teraz sobie i nawet wiem, kto to organizował. Dobrze.
Musimy kończyć.
No, tak.
Waldku, drogi, przyjmij w takim razie nasze kolejne zaproszenie do programu, bo mamy jeszcze wiele, wiele pytań, ale było nam niezmiernie miło gościć cię w Zaczytaj się z Radiem Poznań. Proszę państwa, naszym gościem i państwa, naszych słuchaczy był Waldemar Łyś, tłumacz języka angielskiego z Poznania.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie, a chciałbym się z państwem pożegnać taką sentencją. Chołupcie tłumaczy, wszak to oni kreują noblistów.
Powoli będziemy się z państwem żegnać, zapraszając na kolejne wydanie programu o książkach, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Wszystko się zgadza, ale musimy też przypomnieć o tym, że jutro po godzinie 9 premiera kolejnego Zaczytaj się z Radiem Poznań, ale na naszym kanale YouTube'owym. Zapraszamy serdecznie. Będziemy opowiadać oczywiście o książkach. A już za chwilę Nakręcony język.
A w Nakręconym języku Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek opowiedzą m.in. o źródle nazwy takich jak rybaki. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Nakręcony język. rybaki, garbary to takie typowo trochę gospodarcze, powiedziałbym, rzemieślnicze, bo tam kiedyś mieszkali ci, którzy wyrabiali określone przedmioty, czy zajmowali się. Można z pewnym sentymentem chyba wspominać te czasy, kiedy człowiek obserwował świat i ze względu na to, co widział, tworzył określone nazwy, bo dzisiejsze nazwy miejscowe są czasami tworzone wbrew temu, co ludzie wokół siebie widzą, a ważny jest cel marketingowy. Jak popatrzymy na współczesne miejscowości, osiedla, które są reklamowane, że tam można w tym zakątku sobie dobrze mieszkać, to nazwy są nieraz takie, że człowiek ma ochotę zapytać, gdzie Rzym, a gdzie Krym. To znaczy, to zupełnie nie przystaje do ukształtowania terenu i do tego, co się wokół ludzi dzieje.
Mówiąc prosto, wzięte z sufitu.
Wzięte z sufitu, tylko chodzi o to oczywiście, jak zawsze w przypadku obiegu gospodarczego, żeby pięknie brzmiało, zachwycała ta nazwa tych, którzy oczywiście kupią i zamieszkają.
Audycja Nakręcony Język także na kanale YouTube'owym Radia Poznań.